Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady. Porady pedagoga, porady psychologa. Dzisiaj w studiu jest z nami pan Robert Pietras, lekarz, położnik, seksuolog, ginekolog, który przyjechał ze Świdwina. Witam bardzo serdecznie pana, panie Robercie.
Witam
w Toruniu.
Pani Małgosiu i wszystkich radiosłuchaczy.
Drodzy Państwo, w maju te osoby, które słuchają porad pedagoga i psychologa, zapewne pamiętają, że mówiliśmy na temat osób uzależnionych. Osób uzależnionych od seksu. I ponieważ dużo osób dzwoniło, telefonowało do pana, prosiło o kontakt, prosiło o udzielenie różnych odpowiedzi. Dlatego dzisiaj będziemy kontynuować temat w zakresie terapii już osób uzależnionych, zwłaszcza od dewiacji, tak, zwłaszcza homoseksualnych. Panie Robercie, dlatego też może na początku dzisiejszej audycji zechce pan naszym radiosłuchaczom uzmysłowić, powiedzieć, dlaczego tak się dzieje i jaka jest przyczyna tej właśnie anomalii, że tyle osób ma z tym problem, boryka się z trudnościami i w zasadzie nie uważa, że to, co czynią, że jest to złem.
Tutaj mam przed sobą różne książki napisane przez Richarda Cohena choćby, czy przez Art Vega, czy Josepha Nicolosiego i inne, które nam wyjaśniają właśnie tą anomalię, ale też i inne, na przykład transseksualizm, pedofilia i tak dalej. I te zachowania, one z czegoś tam wynikają. Jeśli chodzi konkretnie tu o homoseksualizm, bo najwięcej pytań rodziców i znajomych było o homoseksualizm, dlatego chciałbym się dzisiaj na tym skoncentrować. To znawcy tematu, no na szczupłość audycji, no nie można oczywiście tego tematu rozwinąć, ale trzeba powiedzieć jasno, że nikt nie rodzi się homoseksualistą i nikt nie wybiera pociągu seksualnego do osób tej samej płci. To jest rzecz nabyta. Nie ma żadnych dowodów na to, że są jakieś geny, które warunkują takie zachowanie. Ale skoro...
I coś się musiało, panie Robercie, zadziać, tak?
Zadziać. Coś,
w środowisku,
tak, tak.
W bezpośrednich relacjach jakaś nieprawidłowość
zaistniała. Tak, wszyscy badacze właściwie zgodnie tu stwierdzałem, że to jest deficyt męskości. Za mało jest męskości, czyli w życiu tego chłopca dorastającego, chłopca małego, a później młodzieńca, brak jest obecności pierwowzoru mężczyzny, jakim jest ojciec. No w dzisiejszych czasach jest to o to bardzo łatwo, bo wiadomo, mężczyźni dużo pracują, są rodziny rozbite, są jakieś rodziny niepełne, rodziny, gdzie kobieta samotnie wychowuje dziecko, kolejni jacyś konkubenci, którzy nie mogą być wzorcem, a z kolei syn potrzebuje tego wzorca mężczyzny, pragnie go, chce go przy nim być, chce się z nim utożsamiać i chce się rozwijać w otoczeniu bezpieczeństwa i wzorca, idola, jakim mógłby być ojciec. No chociażby, to przypominam sobie też i wiele pacjentek, które skarżą się na brak ze względu na powiedzmy tutaj na sytuację finansową, gdzie ich ojcowie i mężowie wyjeżdżają za granicę i te rodziny są właściwie de facto rozbite. I tutaj
bo może być tak, że małżeństwo
społeczny.
W pełni funkcjonuje, tak? Na papierku funkcjonuje jeszcze, ale w domu tego ojca fizycznie nie ma.
Tak, on jest praktycznie jego nie ma. No, są inne przyczyny, no chociażby dyżury, czy kierowcy tirów i tak dalej, kiedy mają jakąś ciężką pracę i poza domem i całe tygodnie syn ich nie widzi, starają się to kompensować choćby podarunkami, zabawkami, komputerami.
Czyli finansowe, materialne,
jest ten brak obecności. I to właśnie skutkuje tęsknotą tutaj za ojcem, za tym wzorcem i ponieważ jest ten deficyt męskości, a przecież nikt nie rodzi się doskonałym mężczyzną, tylko rodzi się płci męskiej, a męskość musi sobie wypracować. Tutaj bym zacytował Roberta Stellera, który mówi, że męskość nie jest stanem naturalnym mężczyzny. Należy uznać ją raczej za osiągnięcie. Czyli to trzeba, męskość trzeba osiągnąć. Trzeba popracować na tle nad sobą, żeby mężczyzną być. Bo my dostajemy pewne predyspozycje fizyczne i odpowiednią budowę mózgu już w łonie matki pod wpływem działania hormonów. Także tutaj genetyka i hormony, endokrynologia, ale jeśli chodzi o sposoby zachowań, umiejętność odpowiednich, prawidłowych zachowań charakterystycznych dla grupy męskiej, to trzeba się tego wyuczyć.
To taka refleksja dla mnie, bo w zasadzie, kiedy pan nawet teraz przed chwileczką o tym powiedział, to wydawało mi się, że inaczej to się dzieje, że rzecz ma się w ten sposób, że owszem, pewne predyspozycje fizyczne, tak, są w człowieku, w tym mężczyźnie, który się rodzi i że on już w części
jest ukształtowany. Właśnie nie jest ukształtowany. Tutaj można byłoby zacytować w tym momencie świętego Pawła, który mówi, że kiedy byłem dziecko, żyłem jak dziecko, myślałem i czułem jak dziecko, ale kiedy zaś stałem się mężczyzną, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Czyli tego
trzeba
się
odrzucić,
trzeba to odrzucić.
Tak. Już jest mi niepotrzebne, tak. To co
i
jest właśnie, poza mną, tak. Co to jest
właśnie,
przeszłością.
Taki właśnie homoseksualista to jest człowiek, który ma problemy sam ze sobą, pragnie tej męskości, uważa, że nabierze jej więcej, im będzie więcej miał kontaktów z mężczyznami.
Seksualnych.
Też między innymi, ale on po prostu chce być bardziej męski. W kontakcie z mężczyznami nabierze tej męskości, której nie posiada. To jest, tutaj Nicolosi pisze na ten temat, że to jest pewien deficyt męskości i on stara się ten deficyt naprawić. Reparacja następuje. Reparacja, czyli naprawa. Homoseksualizm jako odpowiedź na brak męskości. I tutaj już zbliżamy się do sposobu, jak się tym zająć, czyli reparacja ma nie polegać na bliskich kontaktach seksualnych z mężczyznami, tylko na prawdziwej przyjaźni z innymi mężczyznami, uczenia się tego, czego nie było dane temu młodemu człowiekowi, powiedzmy z rozbitej rodziny, bo takie mniej więcej są te życiorysy, kiedy jest rodzina niepełna, brak ojca w wychowaniu i nadopiekuńcza matka. I on teraz chce za wszelką cenę zreperować to, co zostało, że tak powiem, zepsute w okresie dziecięcym, wczesnomłodzieńczym i późnomłodzieńczym. To jest dylemat, oczywiście, to nie jest łatwe.
Na pewno nie jest łatwe, ale w ogóle ja myślę, że to taka refleksja w tej chwili dla tych wszystkich osób w domu, dla matek, dla żon, które podejmują, ale nie, panie Robercie, ale podejmują decyzje odnośnie bycia w domu właśnie tego mężczyzny, tak? Czy zawierać związki małżeńskie, czy zawierać związki sakramentalne, czy ważniejsze jest to, żeby ten byt rodziny się powiększał, żeby ojciec był nieobecny. No bo jeżeli pan mówi, że homoseksualizm to jest deficyt męskości, brak tego mężczyzny, tego pierwiastka męskiego, dla tego dziecka, który się kształtuje. To jest tragedia, jeśli tak się dzieje, prawda?
Tak, że właśnie, no to taka uwaga poboczna, że rzeczywiście jakby kobiety, mężczyźni, ci, którzy planują jakieś związki, nie myślą o tym, żeby dzieciom zapewnić odpowiednią atmosferę, obecność roli matki, roli ojca w wychowaniu, a przede wszystkim, że koncentrują się, żeby to były witaminy, żeby były zabawki, żeby był dom, żeby było łóżko, żeby było biurko i tak dalej, szkoła i to, co jest bardzo ważne. Ja nie mówię, że to nie jest istotne, ale jakby nie przychodzi im do głowy, że zaniedbując swoje dzieci w wychowaniu, swoją obecnością, czysto fizyczną tutaj, bardzo je krzywdzą. I później następuje i złość, nawet przeradza się to często w nienawiść, a nawet wyparcie tej płci, tak jak u transseksualistów, którzy po prostu nienawidzą tej swojej płci, nienawidzą ojca, który zrobił im krzywdę, nienawidzą tej płci, którą posiadają i wypierają tą płeć. Ale tutaj jeszcze też na początku to trzeba powiedzieć, że oczywiście nie wszyscy mają takie poczucie, że to jest choroba. Więc to jest jakiś mały procent, to jest wierzchołek góry lodowej. Nie wszyscy homoseksualiści czy ludzie dotknięci jakąś dewiacją mają poczucie, że są chorzy. I tutaj w sukurs zamiast pójść im odpowiednia medycyna, to medycyna czy raczej trendy światowe pewnej politycznej poprawności wymyśliły coś takiego jak GAT, czyli Gay Affirmative Therapy, czyli terapię afirmatywną, czyli zgadzającą się z oceną homoseksualizmu u tych ludzi dotkniętych tą dewiacją i raczej naprawianiem społeczeństwa, czyli kierunek idzie, odwrotny. Że my mamy tak, odwrotny, że nie oni mają się naprawiać, tylko my mamy się naprawiać,
dostosować do nich, zaakceptować
i teraz trzeba wszystkie prawa pozmieniać, a nawet karać tych, którzy myślą inaczej, bo to są homofoby, oni źle źle czynią, oni myślą, a przecież powinna być nawet policja myśli. Jak to można źle myśleć? Trzeba myśleć dobrze, trzeba myśleć zgodnie z prawem, no i od tego te osoby są i w Sejmie, i w Senacie, no i właśnie. Gdziekolwiek. I oni uważają, że w ten sposób, zmieniając to społeczeństwo, staną się pełnoprawnymi obywatelami, ale problem nie jest społeczeństwa, tylko problem jest ich zdrowia psychicznego. Także to nie zależy od ilości ustaw, to się tych rzeczy ustawami nie da uregulować, tak jak kiedyś w Rosji sowieckiej próbowano genetykę uregulować decyzjami KPZR i uważano, że cechy dziedziczne, cechy nabyte się dziedziczy i była na ten temat odpowiednia uchwała KPZR, co całkowicie położyło genetykę sowiecką. Dlatego tutaj nie idźmy w tą stronę, raczej zastanówmy się nie jak zmieniać społeczeństwo, tylko jak zrobić, jak żeby się do niego dostosować, żeby pełnić wszystkie te role, do której jest przewidziany mężczyzna w społeczeństwie.
Odwołał się pan do słów świętego Pawła właśnie, który powiedział, prawda, że kiedy byłem jak dzieckiem, myślałem jak dziecko, a później trzeba się wyzbyć tych dziecięcych zachowań. Tak. To już było wiele lat temu, 2000 lat temu, czyli w tej chwili trzeba by zaakcentować, panie Robercie, to, że potrzebna jest praca, niezwykle mozolna praca nad sobą, żeby dokonać pewnych zmian. Jeśli nawet nastąpiły jakieś bolesne sytuacje w życiu dziecięcym, tak?
Zranienia,
tak, i one są, trzeba to uleczyć. No, czyli świadomość. I co trzeba robić?
Tak, właśnie jest nawet na ten temat książka, napisał psychoterapeuta holenderski Van den Aardweg, Gerard, i tam są porady, oczywiście tutaj nie jestem w stanie wszystkiego zacytować i powiedzieć, ale to jest dostępna literatura na ten temat. Inną taką osobą, która też jakieś nadzieje powinny powstać te nadzieje u takich osób dotkniętych i tych, którzy chcą się oczywiście leczyć, chcą z tego wyjść, jest Richard Cohen, który sam był przez kilkanaście lat homoseksualistą, założył rodzinę, ma dzieci i tak dalej, czyli dla tej grupy, która nie afirmuje, nie akceptuje tego swojego homoseksualizmu czy jakiejś innej dewiacji, a chce się, że tak powiem, naprawić, chce w inny sposób reperować, a nie poprzez wchodzenie w tą dewiację, tylko poprzez chociażby założenie rodziny i spełnianie tych ról chociażby ojca w rodzinie. Jest to możliwe, te osoby i ich życiorysy są tego najlepszym dowodem, chociaż gdyby te osoby się tu przysłuchiwały, miałbym je przed sobą, to by robiły straszne głupie miny i wielkie oczy, czy to jest w ogóle możliwe, prawda? Bo dlatego, gdyż, jak powiedziałem, raczej jest ta tendencja, żeby zaakceptować to, co jest i nie dać tym ludziom nadziei i odebrać. A ja chciałbym przez tą audycję właśnie powiedzieć, że jest to możliwe, że są przypadki, że jest bardzo dużo i ci, którzy podejmują, to nawet jest duży stopień, no w cudzysłowie oczywiście wyleczenia, bo jeżeli ktoś kilkanaście lat żył w całkiem innym środowisku i miał inny styl życia i teraz nagle ma odmienić ten styl życia i stać się innym całkowicie człowiekiem, jest to trudne. On w ogóle nie widzi nawet światełka w tunelu. Więc
w każdej dziedzinie zresztą, prawda?
W każdej dziedzinie. Z każdym uzależnieniem, chociażby masturbacja, to też u dorosłych mężczyzn jest to problem, gdzie oni w ogóle nie widzą sposobu, żeby z tego wyjść, a jednak można się z tego wyleczyć. Tylko trzeba mieć tą nadzieję. No, tu jest potrzebna wiara. Dlatego tutaj trzeba jasno powiedzieć.
Jako pierwsze to wiara, tak?
Tak, ta wiara. To tak sobie pomyślałem, jak płynął Kolumb, prawda, odkrywając Amerykę, nie wiedział, co tam będzie za tym oceanem, ale miał nadzieję, że nie widząc tylko horyzont i żadnego śladu lądu, miał nadzieję, że tam będzie i silną wiarę, że jednak coś tam jest.
I przez to się dokonało.
Tak, i się dokonało wielkie dzieło. I tak samo jest, mi się wydaje, z nami. Jeżeli mamy nawet jakieś złe nawyki, złe sposoby jakieś postępowania, czy życia nieprawidłowe jakieś nawyki, które są drugą naturą człowieka, to zawsze musimy mieć tą nadzieję. I właśnie wiara daje tą nadzieję. Jesteśmy ochrzczeni w większości, przez homoseksualiści też są ochrzczeni w większości, że to są ludzie też i wiary. Więc oni nie powinni nigdy gasić tego ducha i w imię tej wiary i siłą tej wiary jednak powinni dokonać wielkiego dzieła. Bo...
I nie ustępować w zmaganiach, na pewno. Ale co jeszcze może pomóc? Sakramenty na pewno, modlitwa też, wsparcie innych. Co jeszcze, panie Robercie?
No właśnie, odpowiedni rozkład dnia, sport, inne zainteresowania, stosowania. To, jest, to oczywiście jest trudne, bo to trzeba zerwać z dotychczasowym sposobem życia.
Myślenia, a więc
trzeba byłoby z tego środowiska wyjść, tak? No, pewne przyjaźnie, które tam są,
zredukować. Albo całkowicie z nich zrezygnować.
Zacząć inaczej patrzeć na męskość. Oczywiście udać się do odpowiedniego psychoterapeuty, który ma, da mu nadzieję, tak? Bo nie wszyscy dzisiaj są psychoterapeuci, seksuolodzy, którzy w ten sposób postrzegają temat. Niektórzy są bardzo modni,
właśnie,
bardzo trendy. I oni uważają, że rób ta, co chce, ta niech się dzieje, co chce. My raczej nie leczymy, tego się nie leczy i tak dalej. Taka jest odpowiedź. Ale to jest nieprawda. To jest kłamstwo, które rujnuje.
Kierownictwo duchowe, też o tym trzeba powiedzieć, bo to jest bardzo istotne. Stały kierownik duchowy.
Tak.
Tak.
Najpierw ta psychoterapia indywidualna, odpowiedni psychoterapeuta, odpowiednia literatura, zapoznać się z tym, że to jest dostępne na rynku. I z czasem też i terapia grupowa, kiedy się dowiadujemy, że takich jak my jest więcej, że niektórzy mają jakieś już postępy w tej terapii i są o krok dalej od nas. Oczywiście, jak powiedziałem, na początku terapii nie widać tego światełka w tunelu, nie widać tego drugiego brzegu, ale ta wiara, człowiek mocny wiarą jest w stanie wszystko pokonać i właśnie bardzo zachęcam, żeby tu rodzina bardzo wspierała, nie? Bo tutaj odrzucanie człowieka dotkniętego jakimś złym nałogiem, choćby na przykład alkoholizm, to też jest, czy narkomania. Wydaje się tym ludziom, że to jest niemożliwe, żeby rozpocząć nowe życie. Ale wielu jednak próbuje. No, bardziej znany jest na przykład nauk palenia tytoniu. Ale mam pacjentki, które twierdzą, że jest to niemożliwe porzucenie tego nauku, bo to jest ich druga natura i one raczej szybciej umrą, niż rzucą ten nauk. I wyobrażam sobie, że podobnie jest z homoseksualistami, ale tą wiarę trzeba mieć. Silni oczywiście dokonają dzieła, no słabi nie, ale to jest właśnie ta męskość, która polega na tym, że w ten sposób udowodni, że jesteś mężczyzną, kiedy pokonasz samego siebie, bo to nie sztuka wyśmiewać się ze społeczeństwa w mediach. No to nie na tym polega męskość, tylko męskość polega na tym, że będziesz bohaterem, jak sam swoje słabości zniszczysz w sobie. Tak, tak, może najkrócej, bo oczywiście można byłoby teraz mówić o szczegółach tej terapii.
Ja myślę, że jeszcze wiele lat temu, no może nie tak wiele, ale gdzieś 10-15 to jeszcze było poczucie wstydu u tych osób. A w tej chwili chyba już takiego ogólnego, szerokiego problemu nie ma. Żeby ci homoseksualiści jeszcze wcześniej, kiedy się przyznają do tego, że są, prawda, że ten wstyd im towarzyszy. Jak to jest, panie Robercie?
To znaczy, ten sposób myślenia terapii afirmacyjnej kazał wyjść z ukrycia homoseksualistom i powiedzieć, jesteśmy tacy sami, a nawet lepsi, prawda? Afirmacja, czyli to jest właściwie pochwała. Afirmacja to znaczy po polsku no tyle, co pochwała tego, co jest. Czyli skoro jest tak doskonale i tak wspaniale, i wspaniale być homoseksualistą, to po co się ukrywać, tak? Czyli ludzie, zobaczcie, jacy my jesteśmy piękni, jacy jesteśmy wspaniali, ale to jest właśnie...
Bo inni może, co?
Tak, ale to jest raczej krzyk, mi się wydaje, krzyk rozpaczy i beznadziei, to ujawnianie się, bo to niczemu nie służy, bo to jest nic poza promocją zachowań homoseksualnych, niczego nie ma pozytywnego. No bo to jest...
No więc właśnie.
To jest jak najbardziej naganne, bo z tego nic nie wynika, no bo może w jakiś sposób jest to ulga na krótki czas, ale dalej ci ludzie są zniewoleni zachowaniem dewiacyjnym.
I jeszcze mówiąc o terapii, powiedział pan coś takiego, że te osoby, które mają deficyt męskości, tak, myślą, że jak będą częściej przebywały z drugą osobą, również i fizycznie, że nabędą tych cech męskich. Ale to nie o to chodzi. To chodzi też o to, żeby przebywając z mężczyznami, wchodzić w dobre relacje z nimi, nawet w przyjaźni.
Uczyć się zachowań od mężczyzn, ale nie o takich skłonnościach homoseksualnych, tylko od innych mężczyzn uczy się, w jaki sposób powinni się zachowywać, jak powinni reagować na niektóre zjawiska. No, chłopcy, którzy byli pozbawieni ojca w fizycznej obecności w wychowaniu, no nie mają takich obserwacji, nie mają zakodowane, jak mężczyzna się powinien zachować. Dobierając sobie mężczyzn homoseksualnych, dalej mogą się tego nie dowiedzieć.
I utrwalać te wszystkie nawyki.
Jest to trudne. Oczywiście drugim etapem najpierw zaakceptowanie męskości, męskości, później kontakt z tą męskością, eksploracja tej męskości, ale z czasem też i postrzeganie inne kobiet jako przyszłych partnerek. Na początku oczywiście im to nie przychodzi do głowy, jest to prawie niemożliwe, żeby zaakceptować kobietę jako partnera seksualnego, ale z czasem, kiedy nauczy się odrzucać aktywność seksualną z mężczyznami, a ponieważ popęd działa, to samorzutnie też i może się pojawić popęd seksualny do kobiet. Także to jak najbardziej jest to proces długotrwały, ale możliwy i te przykłady, których są tysiące.
Do zaistnienia takiego normalnego, zdrowego życia.
Jak najbardziej oni mogą powrócić, że tak powiem, na łono społeczeństwa i być pełnowartościowymi obywatelami, nie użalającymi się nad samym sobą, bo homoseksualizm jest taką nerwicą, gdzie prawda, taka beksa biegnie do mamusi i mówi: mamusiu, a oni znów na mnie plują i znów mnie wyzywają, że jestem homoseksualny. Ty nie masz po prostu udowadniać wszystkim, że jesteś mężczyzną takim samym jak wszyscy, tylko masz po prostu tym mężczyzną być. A ty się właściwie zajmujesz udowadnianiem, że jesteś mężczyzną. Ale to nie o to chodzi. Ty masz nim być, a nie udowadniać, bo mężczyzna prawdziwy nie potrzebuje udowadniać, że nim jest.
Panie Robercie, to zadziwiające dla mnie, naprawdę. Homoseksualizm jest nerwicą. Nerwicą.
Tak, właśnie powiedział... połączoną z samoużalaniem się nad sobą, jak pisze van der Aardbeck. Czyli to jest natrętne, są pewne myśli, no i lęki oczywiście, które są objawem osiowym nerwicy. Tak, jak najbardziej. I oni się tych lęków, proszę, dopóki nie wyleczą, powiedzmy, tych zranień emocjonalnych, to się nie pozbędą tych lęków. Oczywiście czasami trzeba sięgnąć w psychoterapii do wczesnego dzieciństwa i tak dalej, ale trzeba się z tym rozliczyć. Rozliczyć się z ojcem, rozliczyć się z gniewem do ojca, a nawet ukarać ojca. Na różne sposoby oczywiście. To i,
ale to wszystko to sakramenty, to kościół, to modlitwa, to wsparcie.
Tak, jak najbardziej. Wiedzieć, że człowiek, prawda, może opuścić, że wszyscy mogą opuścić, ale że Bóg go nigdy nie opuści i mieć tą pewność. Właściwie to już nie jest, to nie jest nadzieja, to już jest coś więcej. To jest pewność, bo Bóg nie opuści nikogo i tak samo nie opuści człowieka, który jest uzależniony od nieprawidłowych zachowań.
Pan dr Robert Pietras jest gościem audycji porad pedagoga i psychologa w dniu dzisiejszym, a mówimy o terapii osób uzależnionych od zachowań dewiacyjnych, zwłaszcza homoseksualnych. I w tej chwili zapraszamy Państwa do współudziału w naszej audycji. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja do Torunia dla osób chętnych. Numer 56 655 23 55 dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56 i dla słuchaczy telefonujących z zagranicy, jeśli tacy będą, to bardzo proszę, 48 56 655 23 33 i końcówka 66. Zapraszamy serdecznie.
Mayday, powiedziano, że czystość to jest blef. Mayday, zakodowano, że miłość wyraża ściśle seks. Mayday, ta definicja głęboko rani nasze ambicje. Mayday, my chcemy kochać wiecznie. Cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Niech się stanie czysto.
Tak, słuchamy. Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam osoby prowadzące w radiu, wszystkich słuchaczy.
Tak.
Chciałbym, dzwonię z Poznania, właściwie między Poznaniem, a teraz Jestem w drodze między Wielkopolską a Kujawsko-Pomorskim.
I na imię mam?
Mam na imię Artur.
Tak, miło mi.
I chciałem powiedzieć o czymś takim jak wspaniała rzecz życia we wspólnocie i tutaj na przykładzie odnowy w Duchu Świętym. Ta wspólnota, te wspólnoty są w różnych częściach kraju i jest często coś takiego jak modlitwa o uzdrowienie w takich wspólnotach. Można bardzo po pewnym czasie jak gdyby bycia w tej wspólnocie doświadczyć takiego uzdrowienia duchowego i psychicznego. Jest taka modlitwa według Lozano, to propagują też ojcowie jezuici z Łodzi, a nie tylko. I to nie tylko ta modlitwa, ale w składzie tej modlitwy.
Zanika głos, panie Arturze, ale wiemy w czym rzecz. Tak, rzeczywiście w grupach modlitewnych istnieją takie możliwości modlitwy wstawienniczej. Modlitwy wstawienniczej, bo to głównie o to chodzi. Dziękujemy panu serdecznie za tę podpowiedź. Odbieramy kolejny telefon.
Halo?
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z taką właściwie uprzejmą prośbą, ponieważ mam problem.
Proszę się przedstawić, bardzo proszę.
Moje imię Zofia.
Tak, miło mi.
Telefonuję z Polski Południowej i chciałam zapytać, chciałam prosić właściwie o kontakt, ponieważ mam w mojej rodzinie jest problem, po prostu mój syn ma ten problem homoseksualizmu i chcę mu pomóc wszelkimi sposobami. Bo to jest dobry chłopak, wykształcony, a jednak z tym problemem się para i trzeba mu pomóc. A właściwie poza mną, jako matką, to nie ma wsparcia ani w rodzinie, ani nic, bo no, jakoś tak się układa, że rodzina żyje swoim życiem.
Pani Zofio, dobrze. Pani prosi o kontakt, więc może po audycji pani zechce zatelefonować na centralę Radia Maria. To jest numer 56 610 81 00. I przez jeszcze parę minut po audycji pan doktor będzie tutaj na terenie radia i z panią porozmawia poza anteną, tak? Kolejny telefon. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czesław z Gorzowa.
Miło nam bardzo, panie Czesławie. Witamy.
Chciałem poruszyć sprawę, mi się wydaje na tyle istotną, bardzo istotną, o przyczynach powstawania homoseksualizmu. Bo tutaj jak leczyć i tak dalej, modlitwy, to jest wszystko bardzo ważne, natomiast chciałem to naświetlić zupełnie z innego punktu widzenia, punktu wypływającego z pewnych badań w jednym z państw, ale nie anglojęzycznych. Później powiem, o co chodzi.
Tak.
Chodzi o to, że w skrócie, tak dydaktycznie przedstawiając, to polega na tym, że jeżeli w życiu płodowym jakieś są zakłócenia, powiedzmy w momencie kształtowania się rączki czy nóżki człowieka, to ta rączka czy nóżka może być uszkodzona. Jeżeli w trakcie życia płodowego jest jakieś zatrucie czy uszkodzenie w czasie kształtowania się narządów płciowych, no to są sprawy związane właśnie z uszkodzeniem narządów płciowych i to jest widoczne fizycznie. Natomiast może zajść taki przypadek, kiedy w trakcie kształtowania się narządów płciowych wszystko jest w porządku, natomiast w czasie kształtowania się mózgu, a konkretnie ośrodków, które odpowiadają za sprawy płciowe człowieka, następuje właśnie czy zatrucie, czy jakieś uszkodzenie. I ten przypadek polega na tym, że czas kształtowania się narządów płciowych i czas kształtowania się ośrodków w mózgu, które za to odpowiadają, jest różny. I stąd powstają właśnie tego typu rzeczy, jak transseksualizm, homoseksualizm. Bo jeżeli powiedzmy dziecko, które się urodzi, nigdy by się nie spotkało teoretycznie z homoseksualizmem, to ono nawet nie będzie wiedziało, że jest chore. I przed wojną na przykład było takie pojęcie uwiedzenia, że dopóki dziecko nie zostało uwiedzione, to no, bardzo, bardzo przykładano właśnie uwagę do tego faktu. No i to...
Panie Czesławie, ponieważ czas audycji się kończy, ja bym prosiła, żeby pan już w dwóch zdaniach zakończył, tak?
Tak.
Konkluzja.
Jak mówię, jeżeli trzeba, to mogę podać źródło.
No proszę podać źródło.
To są badania, tylko to nie są po angielsku, dlatego co nie jest po angielsku, nie istnieje w nauce. To są badania Instytutu Endokrynologii w Kijowie. Niejakiej kandydat nauk pani.
Tak. Czyli dobrze, dziękujemy panu. Pan doktor ustosunkuje się do pana wypowiedzi. Dziękujemy panu, pozdrawiamy serdecznie.
No, co mogę powiedzieć na ten temat? No, powiedział pan nam pewne teorie, pan wygłosił, które już dawno, powiedzmy, były sprawdzane. Na razie nie ma żadnych podstaw, żeby twierdzić, że ten sposób zachowania jest warunkowany genetycznie, ale nawet gdyby był warunkowany genetycznie, no to nie zmienia faktu, że dylemat taki homoseksualista ma, no więc sposób terapii będzie taki sam, niezależnie od tego, czy przyczyna jest taka lub inna. Dalej ci ludzie są ludźmi cierpiącymi, chcieliby, mówię tutaj o tej grupie, która postrzega to jako chorobę, jako nienormalność, to oczywiście te poradnie seksuologiczne są dostępne i psychoterapeuci są dostępni. To tyle chciałem powiedzieć.
Niestety nie możemy już nic dopowiedzieć w dniu dzisiejszym. Może za jakiś czas, jeśli zechce pan znowu przyjechać do Torunia, to będziemy to kontynuować. W dniu dzisiejszym dziękuję państwu za uwagę.
Ja
dziękuję państwu
za
przybycie.
Zaproszenie i wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.